I po panu Tadeuszu, pan Marcin Przydacz, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były wiceminister spraw zagranicznych, minister w Kancelarii Prezydenta RP, odpowiedzialnym za politykę zagraniczną. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry.
To państwu. Najpierw gorący komentarz do wizyty premiera Donalda Tuska w Berlinie i Paryżu.
No tak, rzeczywiście mieliśmy wizytę premiera w Berlinie i w Paryżu w ramach także i dyskusji oczywiście o trójkącie weimarskim. To był ten format, który premier Tusk bardzo intensywnie prawdopodobnie będzie chciał eksplorować, ale trochę zapomina, że ten format funkcjonował w ostatnich latach. Nawet w zeszłym roku na najwyższym szczycie, na najwyższym poziomie były dwa spotkania prezydenta. Raz prezydenta Andrzeja Dudy oczywiście w ramach Weimaru, raz w Monachium, raz w Paryżu. To, co wczoraj usłyszeliśmy, chyba najbardziej szokujące, no to stanowisko Donalda Tuska, jeśli chodzi o reparacje. Oczywiście to nie jest stanowisko prawnie wiążące. Brak jest tutaj uchwały Rady Ministrów, zmieniającej naszą politykę, czy uchwały Sejmu, no ale Donald Tusk wypowiedział się politycznie i ta wypowiedź na pewno będzie przez media niemieckie i polityków niemieckich wykorzystywana jako forma właśnie zrzeczenia się tychże reparacji. No wielu komentatorów, ja wśród nich jakby zgadzam się, że być może właśnie o to chodziło w tych wyborach. Dlatego niektóre środowiska niemieckie tak intensywnie wspierały Donalda Tuska, by właśnie to usłyszeć z ust własnego premiera.
Ale co usłyszeć?
No, że sprawa w sensie formalnym, sprawa reparacji jest w zupełności zamknięta, tak powiedział pan premier Donald Tusk, natomiast...
Że prawnie jest zamknięta, ale jednak...
Otwarta jest moralna jakaś forma zadośćuczynienia. No, oczywistym jest, że politycy niemieccy raczej będą się odwoływać do tej pierwszej części. W naszym przekonaniu i przekonaniu rządu wcześniejszego w sensie prawnym ta sprawa nie jest zamknięta, bowiem decyzja podjęta przez ówcześnie rządzących komunistów z Bierutem na czele, nawet w systemie prawnym komunistycznej Polski nie była zgodna jakby z przepisami, tak? Nie była odpowiednią formą oświadczenia stanowiska państwa polskiego ówczesnego PRL-u. Więc nawet wewnątrz komunistycznego ustawodawstwa zostały połamane te przepisy. Nie ma więc mowy o prawnym zamknięciu tej sprawy. Natomiast Donald Tusk, używając takiej argumentacji jak wczoraj, tak naprawdę osłabia, nawet gdyby chciał w przyszłości rozpocząć jakąkolwiek dyskusję, to osłabia swoje własne stanowisko. Trochę przypomina mi to, no może to nie jest porównywalne, ale to już jest kolejny tego typu stanowisko rządu w innych sprawach, prawda? Najpierw na początku negocjacji oni mówią, na co się zgodzą najdalej idące jakby wątki, a dopiero później, no to później negocjujmy. No proszę pana, jak już pan się zgodzi, twierdzi, że pan godzi na wszystko albo się na nic nie godzi, to już nie ma żadnych negocjacji, więc to są też błędy natury właśnie negocjacyjne. Myślę, że wynikające raczej z postawy politycznej Donalda Tuska niż z braku doświadczenia, bo przecież to jest doświadczony
polityk. No ale jeżeli pan mówi, że prawnie sprawa nie jest załatwiona, że tak mówił poprzedni rząd, a ten mówi, prawnie jest załatwiona, no to jeśli premier Donald Tusk się myli, to jakie będą konsekwencje?
No konsekwencje mogą być oczywiście tylko natury polityczno-wyborczej. W tym sensie to Polacy muszą sobie odpowiedzieć na pytanie, czy takie stanowisko rządu polskiego im odpowiada, czy akceptują takie stanowisko. Jeśli nie, no to oczywiście na pewno spadnie też fala krytyki na Donalda Tuska, ale w mediach, zwłaszcza tych o kapitale zagranicznym, myślę, że pojawi się wiele takich stwierdzeń mówiących, jakie to dojrzałe, mądre stanowisko. Tylko że nie jest to stanowisko w żaden sposób spójne z naszym interesem. Natomiast wyborczo jasnym jest, że to Polacy będą decydować i już przy najbliższych wyborach będzie szansa do tego, aby dać pewnego rodzaju sygnał. Przecież wybory samorządowe to też są wybory, w których głosuje się na konkretne partie polityczne.
To właściwie premier jeszcze do tego zdania dodał zdanie takie, że jednak wydaje mu się, że coś Niemcy powinni zrobić, bo nie wszystko zostało tutaj w porządku załatwione, tylko inaczej mówiąc powiedział, no co łaska, ale chcemy to co łaska.
No, padały przecież nawet tutaj stwierdzenia wśród jego kolegów politycznych, że wystarczy, żeby Niemcy odbudowali, nie wiem, Pałac Saski, prawda, albo jakieś jedno czy drugie, jeden czy drugi budynek w Warszawie. No, nie jest to w żaden sposób jakakolwiek rekompensata czy zadośćuczynienie za te miliony wymordowanych osób i za te miliardy czy jeszcze większe sumy straconej wówczas polskiej gospodarki, więc, czy infrastruktury. Więc no, taka postawa pokazuje, że nie będzie to twardo stawiane, wręcz przeciwnie, zabiega Donald Tusk prawdopodobnie także o swój własny interes, myśląc o, ubierając oczywiście w słowa wielkiej polityki europejskiej i przyjaźni, myślę, że raczej myśli o swojej karierze europejskiej, bo już raz posmakował tej kariery europejskiej, niewiele być może dla Polski z tego wynikało, ale rzeczywiście dla niego osobiście prestiżowo to było bardzo ważne i wie dobrze, że poparcie Francuzów czy Niemców, a zwłaszcza Niemców, jest kluczowe przy takiej karierze. Nie jest kluczowe w europejskiej karierze chociażby poparcie Amerykanów. Dlatego pozwala sobie na takie, a nie inne komentarze Donald Tusk.
Komentarze w sprawie wypowiedzi Donalda Trumpa. Kiedyś napisał takiego tweeta, nie wiem, czy pan pamięta, w czasie wyborów prezydenckich amerykańskich napisał... Tak, że jeden Donald wystarczy na świecie, że nie potrzeba dwóch, ale potem był jeden Donald, ale nazywał się Donald Trump, a nie Donald Tusk. A może Donald Tusk, premier Rzeczpospolitej, jest po prostu pragmatyczny. Wie o tym, jest wojna na Ukrainie, są rozmaite kryzysy, trzeba współpracować z Francją, trzeba współpracować z Niemcami. Mówi, dobrze, to my to sobie darujemy, ale za to będziemy budować wspólną armię, będziemy dbać wspólnie o bezpieczeństwo, o energetykę. Może takie przesłanie jest lepsze i skuteczniejsze w polityce?
No, dotychczas nie okazywało się w żaden sposób skuteczne. Dotychczas pamiętajmy, że Niemcy są jednym z tych państw, które najmniej wydają na zbrojenia. Oczywiście chciano by stworzyć jakąś formę armii europejskiej, zwłaszcza takie, w której dowództwo należałoby do najważniejszych państw europejskich. Za to koszty byłyby pewnie dzielone porówno albo patrząc na zagrożenia. Polska dzisiaj przecież wydaje prawie 4% swojego PKB. I o ile pan wicepremier Kosiniak-Kamysz nie zepsuje tych dobrych mechanizmów, które zostały zaprogramowane, to będziemy wydawać przez najbliższy czas właśnie tyle. Ja wiem, że Donald Tusk może chcieć to ubierać w pewne słowa pragmatyzmu. W moim przekonaniu jedno nie wyklucza drugiego. Polityka odstraszania Rosji czy wspierania militarnego Ukrainy jest koniecznością tak naprawdę, także i z perspektywy wielu państw zachodnioeuropejskich, nie tylko z perspektywy państw środkowoeuropejskich. To po pierwsze. Po drugie, agresja rosyjska wynika także z błędów polityki zachodnioeuropejskiej ostatnich 30 lat i dość wspomnieć tylko tutaj gazociąg Nord Stream 2. Gdyby Niemcy wydały być może na zbrojenia i politykę odstraszania te pieniądze zamiast na obłaskawianie ekonomiczno-energetyczne Rosji, być może bylibyśmy dzisiaj zupełnie w innej sytuacji. Natomiast w relacjach dwustronnych ta sprawa nie jest tylko sprawą historyczną, mówię tutaj o zadośćuczynieniu czy o rekompensacie, ale jest sprawą natury politycznej. Nie należy pozbawiać się narzędzi oddziaływania w sytuacji, w której nie wiemy, jak będzie wyglądała przyszłość.
Ale trzeba odróżniać słowa od czynów. Prawo i Sprawiedliwość rzeczywiście przygotowało taki duży, pan poseł Mularczyk, wielki raport na temat strat wojennych Polski, 3 tomy. Bardzo, bardzo precyzyjny opis, ale jednak w tej debacie polsko-niemieckiej nie przesunęliśmy problemu reparacji na wyższe piętro. Nie było żadnej deklaracji, nie wymusiliśmy żadnej deklaracji ze strony Berlina, że tak, rzeczywiście nie tylko jest nasza historyczna wina, ale powinniśmy pochylić się nad problemem reparacji.
No, być może dlatego, że rząd Republiki Federalnej Niemiec liczył, że dojdzie do zmiany władzy w Polsce i kolejna władza już nie będzie tego tematu podnosić, albo wręcz go będzie starała się zamknąć, co właśnie chyba obserwujemy. Być może dlatego właśnie zabrakło skuteczności, bo nie było wystarczająco dużej determinacji w całości klasy politycznej polskiej. Gdyby Niemcy miały świadomość, że wszystkie partie polityczne popierają ten kierunek, no musiałyby się do tego rzeczywiście zacząć zacząć ustosunkowywać, choć musimy mieć świadomość, że w sensie prawnym takiego sądu, trybunału, no nie sposób znaleźć, który by te spory w takiej formule rozstrzygał. Dlatego trzeba to zrobić narzędziami natury politycznej, no ale nie można się samemu osłabiać, wysyłając dwojakie sygnały.
Jedna deklaracja, mam wrażenie, nie padła. Jeżeli tworzymy współpracę z Paryżem i z Berlinem, wiadomo, Berlinowi zależy na centralizacji Europy, na to, żeby państwa narodowe nie miały weta, żeby prowadzić wspólne polityki bezpieczeństwa, energetyki, obrony podatkowej, żeby wzmocnić budżet centralny europejski. Czy premier Donald Tusk już wie, że do tego trójkąta przystąpił, bo również Francuzom też na tym zależy? No, Macronowi, nie Francuzom.
Myślę, że najbardziej zależy na tym Niemcom, częściowo oczywiście także i Francuzom, bo mają świadomość swoich aktywów czy asetów w ramach funkcjonującej Unii Europejskiej. Są też największymi państwami, nie będzie łatwo ich omijać, albo wręcz to będzie niemożliwe. Natomiast mniejsze albo średnie państwa omijać w tym nowym procesie decyzyjnym byłoby już bardzo łatwo. Dlatego tak ważna jest także i pogłębiona dyskusja na temat tych zmian traktatowych, której w Polsce niestety nie ma. My na poziomie Sejmu 3 miesiące temu złożyliśmy projekt uchwały, który miał być początkiem takiej pogłębionej debaty, żebyśmy się dowiedzieli, co rząd planuje, jak chce się ustosunkować do tych zmian, które przez Europarlament przeszły, są teraz w Brukseli. No i niestety marszałek Hołownia, z uśmiechem twierdząc, że nie ma zamrażarki, wrzucił to w zamrażarkę komisyjną. Od 3 miesięcy nie wydarzyło się z tą uchwałą nic, mimo naszych postulatów, mimo naszych prób i nawet czasami awantur na poziomie Komisji do Spraw Unii Europejskiej Sejmowej. W ostatnim posiedzeniu proszę sobie wyobrazić, że zaproponowaliśmy głosowanie nad tym. Większość rządząca zgodziła się, zaczęła proces głosowania.
Po czym jak się
okazało, że nie ma większości, mimo już otwartych maszyn do głosowania, przerwała to głosowanie i stwierdziła, że jednak takie wnioski nie są możliwe. No to nie jest dobrze funkcjonująca demokracja, panie redaktorze.
Zanim zajmiemy się tym, co dzieje się w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, czyli zmianami, które wprowadza minister Sikorski, to jeszcze jedno pytanie na temat Donalda Trumpa. Żadnego niepokoju w tej wypowiedzi Donalda Trumpa pan nie odnajduje? Wypowiedzi o dotyczącej NATO. Kto nie daje 2%, to niech sobie walczy sam z Rosją.
Ja, szczerze mówiąc, wolałbym jednak komunikaty oczywiście jednoczące NATO i takie mówiące o tym, że artykuł 5 jest absolutną podstawą i nie ma tutaj możliwości rozbicia naszej jedności. Natomiast na tą wypowiedź Donalda Trumpa patrzę przez jego perspektywę trochę biznesową, bo to jest jednak biznesmen w polityce i myślę, że ona nie była w żaden sposób skierowana do Polski czy do, nie wiem, Litwy, Estonii, bo nasze państwa tutaj regionu wydają odpowiednią sumę czy procent PKB. Tak naprawdę ta wypowiedź była skierowana do Niemiec i do tego typu państw, które zdaniem Trumpa lecą trochę na gapę, prawda? Mają amerykańskie wojska u siebie, mają broń odpowiednią, czują się bezpiecznie, ale jeżeli chodzi o finansowanie, to wolą finansować gazociągi Nord Stream 2 niż finansować swoją armię. Już. Więc Donald Trump jakby trochę w ferworze takiej publicystyczno-biznesowej dyskusji użył tego argumentu, ale tak jak mówiłem, ja wolałbym, żeby te argumenty były jednoczące na to niż je rozbijające.
Nie tylko jest biznesowa dyskusja, ale również jest postawa republikanów w Senacie, w Kongresie, która być może zablokuje pieniądze na pomoc dla Ukrainy. Był wywiad Carlsona z prezydentem Putinem. Takie rzeczy się dzieją.
No dziś sprawdzałem w Senacie, rzeczywiście było tam głosowanie, które daje pewnego rodzaju nadzieję na to, że ten pakiet będzie odblokowany. Ja nie jestem jakby uradowany faktem, że te prace w Kongresie się przeciągają. Wręcz przeciwnie, uważam, że środki na wsparcie militarne Ukrainy powinny jak najszybciej trafić. Tylko, że panie redaktorze, tego się nie osiąga poprzez tweety polskiego premiera obrażające większość republikańską. Tego typu cele trzeba osiągać narzędziami natury dyplomatycznej. Pan minister Sikorski po prostu powinien wsiąść w samolot, polecieć do Waszyngtonu i rozmawiać tam na wzgórzu w Kongresie kongresie z kongresmenami republikańskimi i starać się ich też przekonywać, pokazywać, że to nie tylko chodzi o Ukrainę i nie tylko ważne są problemy na granicy meksykańsko-amerykańskiej, ale to chodzi o bezpieczeństwo globalne i o zasady prawa międzynarodowego. Tego typu instrumenty, jakich użył Donald Tusk, czyli publiczne łajanie republikanów, są destrukcyjne dla relacji polsko-amerykańskich, także i na przyszłość, bo nie wiemy, kto będzie rządził Ameryką za rok. Tego dzisiaj nikt nie wie, ale to są sygnały przede wszystkim wobec partnerów zachodnioeuropejskich, prawda? Trochę przymilające się do Niemiec. O, proszę bardzo, ja też jestem czasami antyamerykański, zobaczcie, tak samo jak wy, Francuzi i Niemcy. To znów jest zabieganie raczej o indywidualne korzyści niż o interes państwa polskiego.
No ale z kolei, jeżeli Donald Trump mówi o tym, że w ciągu 24 godzin jest w stanie zakończyć wojnę na Ukrainie, to jest jeden sposób na zakończenie tej wojny, dać zwycięstwo Rosji.
No, ja nie wierzę, że tą wojnę da się w ten sposób zakończyć i myślę, że to raczej jest pewnego rodzaju argumentacja pod kampanię wyborczą Donalda Trumpa. Zresztą Donald Trump znany jest z tego, że ma przekonanie o swojej wyjątkowości. Być może jemu rzeczywiście się tak wydaje panu prezydentowi Trumpowi, że wszystko można załatwić, ale później przychodzi normalna rzeczywistość i także i podczas tej pierwszej kadencji Donalda Trumpa, mówił, a wystarczy się spotkać tam z Kim Jong-unem, prawda, i sprawy załatwimy. No okazało się, że się nie udało załatwić. Podobnie z Władimirem Putinem spotkanie, zdaje się, w Helsinkach nic pozytywnego nie przyniosło, więc to, co się mówi w kampanii, a później rzeczywistość czasami okazuje się po prostu troszkę trudniejsza. Aczkolwiek ja też nie chcę, żebym brzmiał tutaj jako wielki obrońca. Moją rolą też nie jest komentowanie bieżące kampanii wyborczej. To przecież nie Polacy zdecydują o tym, kto będzie prezydentem Stanów Zjednoczonych. My powinniśmy jako rząd polski, czy w ogóle jako polska administracja, prezydent i tak dalej, działać na rzecz jak najlepszych relacji z każdą administracją amerykańską.
Często się słyszy w ustach polityków komentujących wybory w innych krajach, że to jest kampania wyborcza, a potem rzeczywistość jest inna. Czyli co, w kampanii wyborczej polityk może mówić dowolne rzeczy, a potem jak przychodzi do polityki, może zrobić zupełnie coś innego, tak? To jest na tym świecie?
No ja, tak jak pan słyszy, ja nie usprawiedliwiam w żaden sposób tych słów. Mówię, że to raczej jest, patrzę na to przez pryzmat kampanii, niekoniecznie obawiając się, że aż tak destrukcyjne skutki przyniesie ewentualny efekt wyborczy.
Jest godzina 8:32. Marcin Przydacz, poseł Prawa i Sprawiedliwości, jest gościem Poranka Wnet. Zmiany w MSZ-cie. Jak wygląda sytuacja? Ilu dyrektorów straciło stanowisko? Ilu ambasadorów już czuje się odwołanych?
No na początek, przez te pierwsze w zasadzie już 2-3 miesiące rządów.
Dwa
miesiące, tak, liczę szybko, 2 miesiące. No pan minister Sikorski powołał, zdaje się, 7 swoich zastępców, 7 wiceministrów, a to podobno rząd Prawa i Sprawiedliwości był tak bardzo szeroko reprezentowany. No okazuje się, że tutaj tych wiceministrów będzie jeszcze więcej. Ja przypomnę, do tego jeszcze są sekretariaty, kierowcy i tak dalej, więc rozrost biurokracji w rządzie Donalda Tuska jest naprawdę gigantyczny. A jeszcze do niedawna ci wiceministrowie nie mieli za bardzo decyzji kompetencyjnych. Nie wiadomo było, czym się mają zajmować. Co do zmian zaś na poziomie dyrektorskim, sporo zmian zaszło rzeczywiście, choć nie wszystkie. Jest, jak patrzyłem ostatnio, kilku dyrektorów, co do których ja też miałem bardzo dobre opinie, jeśli chodzi o moją ocenę ich kompetencji. I oni nadal realizują swoje zadania. To pokazuje pewnego rodzaju ciągłość instytucjonalną. I to dobrze. W tych kluczowych kierunkach minister Sikorski nie odwołał tych dyrektorów, których chociażby ja wnioskowałem o powołanie. Natomiast doszło do zmiany w wielu innych miejscach. Ja nie chcę tutaj, jakby znam też tych dyrektorów, nie chcę ich krytykować, ale uważam, że nie wszystkie zmiany i decyzje pana ministra Sikorskiego były i są korzystne dla Polski.
Czyli, a jakie nie są?
No tak jak mówię, są mam wrażenie, trochę powyciągał pan minister Sikorski takich ludzi, których lata świetności moim zdaniem już minęły. Być może on pamięta ich sprzed roku 2014. No minęło już 10 lat od tego czasu. Część z tych panów czy pań raczej powinna dzisiaj już pisać memuary niż aktywnie działać w polskiej administracji. Zaś co da ambasadorów, bo o to pan pytał, no to tutaj będzie konieczne odpowiednia rozmowa na poziomie prezydent-minister spraw zagranicznych. No, minister spraw zagranicznych nie ma tutaj pewnych możliwości do zmiany ambasadorów. Zapewne takie rozmowy trwają. Pan prezydent zresztą mówił także i publicznie, że są takie placówki, które są absolutnie dla niego kluczowe, w których on realizuje jakby część tych zadań narzuconych konstytucją i zwyczajem, ale każda nominacja ambasadorska przecież musi zyskać akceptację bądź brak akceptacji prezydenta, więc w całości tego procesu prezydent włączony być musi.
60 ambasadorów ma ponoć zamiar wymienić minister Sikorski. Normalna procedura wymiany ambasadorów jest kadencyjność ambasadorów po skończeniu kadencji. Wtedy następuje wymiana. Teraz to będzie rewolucyjna rewolucja.
No, 60 ambasadorów to podaje Gazeta Wyborcza, zaprzyjaźniona z ministrem Sikorskim, zwłaszcza z jego rzecznikiem, który to już, jak wiemy, był bardzo aktywnie wspierającym dziennikarzem rządy Platformy Obywatelskiej. Dzisiaj został w nagrodę rzecznikiem. Zresztą nie jest to przypadek. Wielu dziennikarzy wspierających ówczesną opozycję, dzisiaj rządzących, zostało rzecznikami. Myślę, że jeszcze tych nazwisk sporo spotkamy. Więc ja patrzę na tę liczbę 60 raczej jako na próbę wysłania pewnego sygnału co do startu rozmów i negocjacji niż realną liczbę. Uważam, że tak rewolucyjne zmiany, zwłaszcza w sytuacji, w której się znajdujemy dzisiaj, w sytuacji bezpieczeństwa, w sytuacji geopolitycznej, nie byłyby korzystne dla Polski. Myśmy wysłali bardzo dużo dobrych, doświadczonych dyplomatów. Jasnym jest, że minister Sikorski może oczekiwać pewnych korekt czy pewnych zmian, no, ale tak jak mówię, to musi się odbywać wszystko w formule rozmów z prezydentem, a nie poprzez wypuszczanie informacji przez swojego rzecznika do kolegów z byłej redakcji.
Powiedział Marcin Przydacz, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były wiceminister spraw zagranicznych i minister w kancelarii prezydenta RP odpowiedzialnych za politykę zagraniczną. Panie pośle, bardzo serdecznie
dziękuję
za rozmowę. Jest godzina 8:37.
Lat 14 temu wnet był dziennikarz, co miał łeb. Choć mówili, gadasz bzdury, były awantury. Miał załogę, której wiara kapitana prawdy miara. Jeszcze wam w eterze gra, póki słuchać się go da.
Wolność słuchania wymaga wspierania. Zostań patronem Radia Wnet i dołącz do naszej załogi patronite.pl/radiownet.